Michał Karnowski, dzień dobry. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Mamy środek lata, środek wakacji, ale politycznie dzieje się bardzo dużo i skomentują to w tym studiu. Magdalena Ogórek, publicystka, studio otwarte TVP. Dzień dobry. Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy. Szczęść Boże.
Zapłaćłem się Państwu.
Mecenas Marek Markiewicz, prawnik, wykładowca akademicki. Witam Panie mecenasie. I redaktor Stanisław Janecki w polityce.pl i tygodnik sieci.
Dzień dobry.
Zacznijmy od tego, co bardzo rozgrzało, można powiedzieć, opinię publiczną, zogniskowało wielkie emocje, czyli od przesłuchania Donalda Tuska w prokuraturze. Przy tej okazji doszło do ciekawego skrzyżowania szabel. Posłuchajmy, zobaczmy.
Ma się czego obawiać. No jest jedna sprawa, są inne. Polskie prawo musi być przestrzegane, a Donald Tusk jest takim samym polskim obywatelem jak każdy inny.
Nie mam się czego bać. I pan prezes Kaczyński mnie nie przestraszy. Niezależnie od tego, w jak zaciekły sposób będzie starał się mnie dopaść.
To przesłuchanie dotyczyło tego, co działo się ze zwłokami ofiar tragedii smoleńskiej. No i stawiam pytanie, czy to jest rodzaj nagonki, czy szukamy prawdy? Panie mecenasie, z pana perspektywy.
To jest przesłuchanie, wszelako dostrzeżemy, że pan Tusk występował sam nie per prokurę, jak pani prezydent Gronkiewicz, która uważa, że wezwane nie do końca z nazwiskiem, to może kogoś innego wysłać. Jest normalne przesłuchanie, jest normalna sprawa. Mnóstwo ludzi do dzisiaj zadaję sobie pytanie, jak to się stało, że stało się tak, jak ujawniają ostatnie ekshumacje. Wreszcie premier podlega pewnej kontroli, a już na pewno nie jest wolny od odpowiedzialności za to, co robi. Ja nie widzę tu niczego dziwnego. Pytanie, czy twierdzenie, że ma się czego bać, w zasadzie jest wspólne kilku milionom ludzi. Wierzmy, że nie ma się czego bać po przeprowadzonej procedurze zgodnie z prawem, która wykaże, że wszystko było w porządku, że lot był przygotowany, że wszystkie służby były znakomicie przygotowane,
miały prognozę. Panie mecenasie, delikatnie przerwę, że tak się nie może stać, dlatego że lot skończył się tragicznie, a ciała zostały pomieszane w sposób potworny.
A pan nie uwierzy, że ja żartowałem.
A tu chodzi o znieważenie zwłok? To jest jakby na końcu ten zarzut, który na przykład Donald Tusk może usłyszeć? Czy złamanie procedury?
To jest niedopełnienie obowiązków. Już nie szukajmy szczegółowych zarzutów. Na szefie administracji ciąży obowiązek zapewnienia, by państwo funkcjonowało w pełni. Jeżeli wcześniej pamiętamy, że pan premier Tusk miał tyle sił, żeby wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem, czy prezydentowi przysługuje prawo do jedynego zresztą samolotu, który nagle z samolotu rządowego stał się samolotem prezydenckim. Niestety po tragedii, prawda? To pan pyta, czy jest o co pytać premiera. No jest o co pytać, że ja mu jako człowiek życzę, by znalazł takie argumenty, by się uwolnić od odpowiedzialności. To jest jedno, ale nie bardzo widzę w tym dyskursie między nami, żeby tak się to udało. I nie ma co z tego robić sensacji, jak to tłum, jak czytałem,
tłumu
pod
nie było.
Prokuraturą
tłumu nie
krzyczał.
Było. Tłumu nie było, byli za to ludzie, którzy przerywali dziennikarzom telewizji publicznej, przeszkadzali. Ciekawy wątek, bo potem się okazało, że ten taki widz, sympatyk pana Donalda Tuska, który tak bardzo dzielnie jakieś takie różki za reporterem robił, no to wcześniej miał wypowiedzi haniebne i skandaliczne, gdzieś tam też pytany przez dziennikarzy. Stanisław Janecki, czy tutaj może być na końcu jakiś zarzut wobec Donalda Tuska, czy to jest gonienie króliczka?
Przede wszystkim Donaldowi Tuskowi pali się grunt pod nogami i on to czuje, dlatego ta jego wizyta, w cudzysłowie, była inna niż dwie poprzednie. A każda była oczywiście przedstawieniem. Pierwsza przedstawienie we Wrocławiu 17 grudnia, kiedy przyjechał jako namiestnik, ewentualny komisarz do przejęcia władzy w Polsce, bo tu sobie nie radzą, ulica wyszła, Sejm blokowany. Druga rola odegrana 19 kwietnia 2017 roku podczas przesłuchania w sprawie umowy między FSB a Służbą Kontrwywiadu Wojskowego. Tu odegrał rolę zbawcy, na którego czekały tłumy, urządzony cyrk z powitaniem na dworcu centralnym, cały trzeci peron zajęty, niczym marszałek Piłsudski w 1916 na dworcu Wileńskim, w 18 na dworcu Warszawie. Głównym w Warszawie. Tak. W Magdeburga to akurat przyjechał trochę wcześniej i tłumów nie było, to potem nałożono zdjęcia te z 16 roku na te z 18. Taki sprytny zabieg, tu nie trzeba było niczego nakładać, ale przedstawienie było bardzo precyzyjnie przygotowane. Teraz zmienił taktykę, sam napisał takiego znamiennego SMS-a, że to długi spacer jest, czyli długi marsz, nie ma co wychodzić. Ponieważ po pierwsze pojawiły się różne sondaże, które nie dawały mu już zwycięstwa w wyborach ewentualnych prezydenckich, sytuowały go dość, no, znacznie gorzej od Andrzeja Dudy. Po drugie, no jednak czekają go jeszcze zeznania przed komisją do spraw Amber Gold i atmosfera jest taka, że z każdą kolejną ekshumacją jest coraz gorzej. Jest coraz gorzej, w związku z tym nie mógł urządzić cyrku jako zbawca, który na białym koniu, tudzież pendolino, przyjeżdża do Warszawy i podtrzymuje wciąż mit tego, który wróci z Brukseli, rozstawi wszystkich po kątach, co notabene strasznie denerwuje Grzegorza Schetynę, bo to zawsze uderza.
I rozumiem, że to się rozsypało, to znaczy, że sondaże pokazały, że strategia wcześniejsza nie działa.
Nie działa ta strategia, więc teraz, ponieważ trochę się zaciskają te kwestie prokuratorsko-śledcze, że tak powiem, to Donald Tusk przyjechał po dwie rzeczy. Po pierwsze, żeby odegrać rolę ofiary Jarosława Kaczyńskiego, że on w ogóle jest niewinny.
Tak, a druga?
Tylko jest właśnie ofiarą Jarosława Kaczyńskiego. A druga jest taka, że zaraz potem wysłał komunikat do Unii Europejskiej, co podchwyciła taka internetowa gazeta, nazwijmy to EU Observer. To nie jest wielkie, ale jednak robi tam Tuskowi w razie potrzeby taką odpowiednią propagandę, że w Polsce dzieje się, postępuje jakby degradacja państwa praworządnego i Donald Tusk to skonstatował, czyli on jako ofiara Kaczyńskiego w Polsce dał komunikat
czy
na poziomie Unii Europejskiej.
Czy opinia publiczna może ten kreowany obraz ofiary Donalda Tuska kupić? Magdalena Ogórek.
Przede wszystkim to, co trzeba zaznaczyć bardzo jasno, to na naszych oczach od bez mała kilkunastu miesięcy sypie się jak domek z kart wizja państwa Platformy Obywatelskiej, która przez samą Platformę była nakreślona i społeczeństwu sprzedawana. My już dzisiaj wiemy, że zupełnie nie było tak. Po pierwsze pamiętamy i myślę wszystkim dźwięczą w uszach kategoryczne nakazy Ewy Kopacz, Tomasza Arabskiego i Donalda Tuska, którzy wyraźnie zaznaczyli, że nie ma mowy o otwieraniu trumien już po stronie polskiej. Apelowały rodziny, pisały pisma o to, że chcą dokonać ekshumacji. Był kategoryczny zakaz. My dzisiaj wiemy dlaczego. Dlaczego był ten ferment, dlaczego była ta histeria. Ponieważ otworzenie tych trumien pokazało nam coś karygodnego. Ja już abstrahuję od tego, jak szczątki polskich oficjeli były traktowane po stronie rosyjskiej, bo pamiętamy te worki na śmieci czarne i zdjęcia, które obiegły też między innymi dzięki gazecie w sieci opinię publiczną. I teraz tak, kwestia nieprawidłowości związana z ekshumacjami. To, co widzimy przy ujawnianiu, odsłanianiu kulis poszczególnych afer, afery Amber Gold, afery reprywatyzacyjnej. Jeżeli już chce pan Donald Tusk przejść się na spacer, to niech on pójdzie szlakiem afery reprywatyzacyjnej, odwiedzi mieszkańców poszczególnych kamienic, porozmawia z nimi o tym państwie, które Platforma Obywatelska obywatelom swoim zaserwowała.
Ja też mam wrażenie, tu bym się zgodził, że coś tam po drodze przeskoczyło. To znaczy, że chyba się okazało, że plan pod tytułem będę hucznie przyjeżdżał na każde przesłuchanie, tak jak wspomniał Stanisław Janecki, no zmienił się rzeczywiście w marsz po kompromitacjach, tak? Znaczy te przystanki troszeczkę co innego miały napisane na swoich wiatrach.
Przepraszam, jednym zdaniem się wtrącę. Obserwowałem to dość dokładnie. Było około 50 dziennikarzy i około 20 osób, które notabene na schodach prokuratury śpiewały.
Ale tutaj mówię, tutaj można też powiedzieć, no jednak też zaznaczmy, że wcześniej, że Tusk jakby wysłał sygnał, że nie chce tej asysty, tak? Więc
ale
jakby dzisiaj.
I osłabia naszą nadzieję, że przerwie swoją kadencję w połowie i wróci do Polski. Tak jak przerwał swoją kadencję jako premiera, by zdobyć lepsze stanowisko i wyjechał, nie patrząc na wszystko, z Polski, zostawiając nas w głębokim osłupieniu.
Ksiądz Henryk Cedryk Zieliński. Prośba o ocenę. Przypomnijmy, że wcześniej, gdy było pytanie, czy robić, przeprowadzać tę ekshumację, bez wątpienia bolesne dla wielu rodzin, próbowano Kościół zachęcić do przeciwstawienia się. To się nie udało, no ale dziś można powiedzieć, że to przesłuchanie Donalda Tuska jest takim widomym znakiem, że trzeba było to zrobić.
Znaczy, przesłuchanie Donalda Tuska według mnie jest raczej efektem tego, co odkryto w trumnach w czasie ekshumacji bardziej, bo to są zebrane pewne materiały i bardzo mocno podkreślam, Donald Tusk był przesłuchiwany jako świadek. Więc w tej chwili to jest rzeczywiście jaka gra na zrobienie z siebie ofiary, zrobienie z siebie męczennika. Podczas gdy to chyba pan mecenas najlepiej wie, że ktoś, kto zostaje wezwany jako świadek w procesie, nie oskarżony jeszcze, to w tym momencie nie ma powodu, musi żeby robić z siebie. Tak, musi.
A jak nie, to zostanie prawdę.
Natomiast tak, ale on nie ma powodu, żeby każdy z nas, komu zdarzyło się być świadkiem w sądzie, robić siebie męczennika, bo musi być świadkiem. To jest element społeczeństwa obywatelskiego, że obywatel ma pewne obowiązki wobec wymiaru powinności, wobec wymiaru sprawiedliwości. Natomiast rzeczywiście te ekshumacje pokazały rzecz tragiczną i dla mnie to, co było najbardziej dramatyczne w tych ekshumacjach, Kościół usiłowano wplątać. I to zresztą jest bardzo charakterystyczne, że zwykle strona ta liberalna lewa bardziej usiłuje wplątać Kościół niż strona prawa. Być może, że chodzi tutaj zwyczajnie o instrumentalne podejście do Kościoła i brak szacunku dla Kościoła i zwykle usiłuje się jakoś tam wykorzystać czasami zmanipulowane zdania, żeby podeprzeć się w swoich rozmaitych teoriach. Natomiast wydaje mi się tutaj, że wypowiedź pana prezesa Kaczyńskiego na temat, że Donald Tusk ma się czego obawiać, była zupełnie niepotrzebna, ponieważ to dopomogło Donaldowi Tuskowi właśnie w rozegraniu takiego ping-ponga, w odbijaniu kto winien, a kto nie winien i w kreowaniu się, że jest ofiarą zemsty Kaczyńskiego. Nie, jest świadkiem w sprawie, na temat której dużo powinien wiedzieć.
No ale jak znamy, proszę księdza, sprawę tragedii smoleńskiej, to możemy też wskazać na to, że po pierwsze, pewne rzeczy trzeba nazywać, bo taka presja, żeby nie mówić twardo, na przykład nie mówić, że Tusk się czegoś ma prawo obawiać, jest od początku. A po drugie, no tutaj wiemy, że to się może skończyć poważnie zarzutami dla Donalda Tuska.
Ale po to jest przesłanie w prokuraturze, żeby wymiar sprawiedliwości stawiał takie oskarżenia, a nie zantagonizowany przywódca partii.
A może to jest zręcznie, także PR-owsko. A może politycznie to jest taka trochę gra, tak jak wiemy, że Platforma Obywatelska w swoich różnych takich wewnętrznych projektach, jak można by przejąć władzę, stawia między innymi na prowokowanie Jarosława Kaczyńskiego, to może Jarosław Kaczyński chciał sprowokować do takiej brutalnej wypowiedzi Donalda Tuska.
Myślę, że to był szerszy plan. Donald Tusk nie przyjeżdża nieprzygotowany. To jest wszystko opracowane i on przyjeżdża na gotowe. Nawet gdyby nie padły te słowa, to on już by przyjechał jako ofiara, dlatego że to wynika z postępujących śledztw. I on musi teraz przechodzić...
Zaporowo.
Otóż to no tak, zaporowo, bo
mamy tu sytuację taką, w której albo jest tak, że wszystko oddano Rosjanom i tu jest... No pytanie, na jakim prawem, albo jest tak, że polskie władze o wszystkim wiedziały i też jest pytanie, jakim prawem. Ten efekt w postaci wyników ekshumacji chyba stawia Donalda Tuska w sytuacji, w której on nie może wyjść któregoś dnia z prokuratury bez zarzutów.
Tak, tylko tutaj jeszcze jedno. Donald Tusk rozegrał to w ten sposób, że on się wykreował na ofiarę, nie tylko ofiarę Kaczyńskiego, przez którego jest rzekomo prześladowany, ale w pewnym sensie to zabrzmiało tak, jak byłby już ofiarą zreformowanego wymiaru sprawiedliwości, jak byłby pierwszą ofiarą tej reformy wymiaru sprawiedliwości, która w gruncie rzeczy nie przeszła.
Magdalena Ogórek i
posłowie mówią, na pewno jest niewinny albo nic na niego nie ma. Pamiętajmy, że domniemanie niewinności oznacza, że każdego trzeba traktować jak niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie udowodniona. Nie jest niewinny, tylko trzeba go traktować
Magdalena
jak niewinnego.
Magdalena Ogórek, puentujemy ten wątek.
Zwróćcie panowie uwagę, że to nie jest ten sam Donald Tusk, świetnie przygotowany PR-owo przez Igora Ostachowicza. To był nerwowy Donald Tusk.
Ja się zgadzam.
Mowa ciała wyraźnie to pokazywała. To już nie jest ta pewność siebie. To już jest człowiek, który ma świadomość tego, że po kolei są odsłaniane różne nie tylko nieprawidłowości, nieprawidłowości, ale dramaty i rażące naruszenia związane, no już podpadające pod konkretne paragrafy.
Ksiądz Henryk Zieliński przed chwilą powiedział, że trzeba mówić prawdę. Chyba wszyscy się zgodzimy, że to jest hasło nam bliskie, ale zastanawiam się, kiedy mówi prawdę Fundacja Otwarty Dialog? Czy wtedy, kiedy głosi, że chce budować pokojowe społeczeństwo otwarte, czy wtedy, kiedy bierze się za handel, no jednak materiałami militarnymi? To był kolejny temat, który bardzo wzbudził ogromną dyskusję. Posłuchajmy, zobaczmy fragmentu.
Nie znam Fundacji Otwartego Dialog, nie zajmuję
Piotra
się handlem broni.
Który proszę ma zarzuty związane, jeżeli chodzi o współpracę z FSB?
To była postać Tomasza Maciejczuka, który był wolontariuszem Fundacji Otwarty Dialog, który jeździł właśnie na Ukrainę, zawoził tam te środki bojowe, że tak powiem. I on już w 2015 roku były problemy, że nie potrafił się wytłumaczyć z części przekazywanego sprzętu. Były oskarżenia, że przywłaszczył jakieś przedmioty. Kiedy zobaczyłem teraz te przelewy, darowizny dla Fundacji Otwarty Dialog, płynące między innymi od osób powiązanych z rosyjską zbrojeniówką, no to zaczynam podejrzewać, że rzeczywiście to może być po prostu organizacja będąca ekspozyturą jakichś zagranicznych służb specjalnych.
Czy te informacje, że Fundacja Otwarty Dialog, której jeden z szefów wzywał otwarcie do zorganizowania w Polsce jakiegoś krwawego Majdanu, a ma doświadczenia z ukraińskim Majdanem, tamten oczywiście był przeciw oligarchom, te miały być w ich obronie, czy te informacje w połączeniu z faktem, że ta fundacja miała koncesję na obrót bronią, wprawdzie jak się broni, miałyby to być rzekomo tylko i wyłącznie kamizelki i takie materiały ochronne, ale tam nie wszystko jest jasne, to powiedzmy. Czy te informacje rzucają jakby nowe światło, a jeszcze mamy jeden element w postaci wpłat ze wschodu, dużych wpłat, które płyną także od ludzi związanych z rosyjskim przemysłem obronnym. Czy to wszystko jakby rzuca nam nowe światło na sprawę tych kolejnych puczów, tych prób przemocowego przejęcia władzy w Polsce? Stanisław Janecki.
Przede wszystkim łatwość przyznawania koncesji, to w dodatku fundacji, zadziwia mnie, a przestaje mnie zadziwiać, kiedy stwierdzę, że zrobiła to pani minister Teresa Piotrowska. No to akurat jest taka postać, która może by nawet Stowarzyszeniu Kynologicznemu przyznała.
No, ale tu przyznała.
Ale oczywiście opiniował to szef służby kontrwywiadu wojskowego,
generał
Piotr Pytel. Więc to jest dla mnie zagadka i ta łatwość mnie zadziwia. Oczywiście był taki klimat, że wszyscy pomagamy Ukrainie, swego rodzaju histeria. Natomiast to nawet nie jest dla mnie najważniejsze. Najważniejsze jest dla mnie to, że elementem wojny hybrydowej, takim najbardziej skutecznym, jest znane w służbach specjalnych, znane od czasów ochrony wręcz, działanie pod tak zwaną obcą flagą. To znaczy takie legendowanie ludzi skutecznie zaangażowanych w jakiś projekt, finalnie w wojnę hybrydową, że kompletnie nie zwraca uwagi na to, czym jest, ponieważ wydaje się czymś zupełnie innym. To znaczy, przypomnę, bo to niedawno była głośna sprawa po ujawnieniu zbioru zastrzeżonego Instytutu Pamięci Narodowej, że Andrzej Madejczyk, słynny lakar i Madera, ten, który uwikłał ojca Konrada Hejmo i jeszcze wiele osób, występował jako przedstawiciel wywiadu niemieckiego, Bundesnachrichtendienst wobec tych osób, nie jako oficer służby bezpieczeństwa. Do czego zmierzam?
Czyli tutaj może być taka sytuacja, że organizacja, którą wielu ludzi zna jako działającą na rzecz de facto ofiar reżimu putinowskiego w sferze postsowieckiej, najkrócej rzecz biorąc, jest tak naprawdę ekspozyturą tego reżimu?
Ja nie chcę tego przesądzać, natomiast wszelkie reguły współczesnego działania służb i działania pod obcą flagą tak właśnie przebiegają, żeby nie było najmniejszych podejrzeń co do intencji tych i żeby to była znakomita przykrywka do wielopiętrowych operacji, bo to może być wykorzystywane na Ukrainie, to może być wykorzystywane w Unii Europejskiej.
W Brukseli,
oczywiście,
tak.
Bo to znaczy, są powiązania.
Wiedza o tym, kto na przykład to może co być, robi nawet z tych skrzywdzonych przez Putina, to
może
jest
być warte. I tylko jedna moja wątpliwość. Czy nasze służby, szczególnie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, się w tym orientują, bo to jest elementarz jakby współczesnej wojny hybrydowej i co zrobiły, zanim ta rzecz wyszła jakby samorządnie.
Nie, ale panie mecenasie, już pan powiedział słusznie, dobre pytanie, tylko że rzecz jest inna. No ale co mają zrobić? Znaczy, jeżeli mamy sytuację, w której można pompować zewnętrzne pieniądze po to, żeby walczyć w Polsce o wpływ na opinię publiczną, to jest to sytuacja, która tego typu działania umożliwia bezkarnie wszystkim.
Panie redaktorze, bo to jest pytanie, co kto ma robić w tym państwie. Ja wierzę, że prokuratorzy przez 8 godzin pytali z sensem pana premiera o katastrofę smoleńską. Ja wierzę, że arcybiskup Gądecki ma jakiś sens, mówiąc, że dziękuję za zachowania pana prezydenta. Jak ja wiem, że jest 10 służb, które mają prawo podsłuchiwać i one nie powstrzymują kogoś, kto mówi wyłączyć prąd i nawołuje do zamieszek.
Wyłączyć prąd w Polsce,
tak,
politycznie.
To ja się boję. A ja powiem dlaczego. Ja przez 3 pełne dni siedziałem naprzeciwko Ryszarda Cyby, którego oskarżałem w Łodzi, tego zabójcy Marka Rosiaka. To nie był wariat. To nie był człowiek, który nie wiedział, co robi. 2 komisje psychiatrów powiedziały, że to jest normalny człowiek. Pisał wiersze. On miał ideę, że on wejdzie do historii jak Herostrates, zabijając, więc każdy kto...
Zabijając, tak, Jarosława Kaczyńskiego.
Albo Millera,
którego
wcześniej
szukał na krakowskim.
Kogoś on chciał też zabić,
no, ale
mówił,
nienawidzę PiSu. Tak.
Tak. I ja powiadam, że ten, kto sieje burzę i powiada włączmy prąd, skończmy, pisze 16 punktów, które są scenariuszem zamieszek w państwie. Ja nie oceniam jego intencji politycznych, ale traktuję go jako człowieka, który z lądem podchodzi do beczki prochu, bo społeczeństwo jest taką beczką prochu w momencie, kiedy są rozchwiane emocje.
To
i dlatego
napisał
pytam
pan Kramek, jeden z szefów tej fundacji. Aha. Czy popełnił przestępstwo, mógł popełnić przestępstwo tym scenariuszem zamieszek w Polsce?
To wszystko zależy, bo możemy powiedzieć, że na pewno usiłował coś takiego sprowokować.
No ja nie jestem... Jestem karnym,
tak, tak.
Przeciwko Rzeczypospolitej.
Ja nie jestem za tym, żeby wszystkich oskarżać
i Ogórek, czy ta fundacja powinna być sprawdzona, nie wiem, jakoś może przepędzona z Polski? No nie można robić takich rzeczy, ja mam takie poczucie.
Bardzo dokładnie sprawdzona. W związku z bezpieczeństwem nas wszystkich, to jest fundamentalna sprawa. To oczywiście zadziwia, dlaczego taką koncesję Fundacja OWA otrzymała z ramienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Żeby na Ukrainę wozić, jak twierdzą pewne rzeczy.
Tak twierdzą, ale należałoby to wyjaśnić. Myślę, że na pytanie, czy wisi nad Polską wojna hybrydowa, możemy już odpowiedzieć twierdząco, bo doskonale widzimy, co się dzieje i odwróćmy całą sytuację. Obecnie paliwem i osłoną opozycji totalnej są właśnie dziwnego rodzaju, o dziwnej prowiniencji, dziwnie zalegendowane w Polsce fundacje. Takich fundacji jest wiele. Powiedzmy sobie otwarcie, to nie jest kwestia tylko Fundacji Otwarty Dialog. To są jeszcze inne, bardzo różne instytucje i struktury. To jest jedna kwestia, ale to jest jedno ramię. Zagraniczna prasa w Polsce. To jest paliwo dla opozycji. Oni z tego będą czerpać.
Ksiądz Henryk Zieliński.
Pani Magdalena, przeciąc uwagę na coś bardzo ważnego, że takich fundacji w Polsce jest znacznie więcej. Działają na, mając na to zagraniczne i krajowe fundusze. Te wszystkie fundacje są skupione wokół jednej idei. Otwarte społeczeństwo, otwarty dialog. Mniejsza o to, centrala tych wszystkich fundacji tak naprawdę jest jedna. One są powiązane ze sobą, przez to przepływają. I ulubioną metodą działania tych fundacji wokół działających na rzecz tak zwanego społeczeństwa otwartego, nazwa jest łudząca, myląca i naprawdę niebezpieczna. Cechą charakterystyczną jest to, na co zwrócili panowie przed chwilą uwagę, że one często właśnie działają pod szyldem dobroczynności, filantropii. Także człowiek, który za nimi stoi, uchodzi za jednego z największych filantropów, a niedawno o nim ukazała się właśnie książka Najbardziej niebezpieczny człowiek świata, wydana przez Białego Kruka.
Czyli
chodzi o George'a Sorosa. Czy on jest głową tego wszystkiego? Natomiast powiązania, znowu jakieś powiązania George'a Sorosa z Fundacją Otwarty Dialog także w mediach się pojawiają na ten temat. Nie? I dokąd państwo polskie nie poradzi sobie z tym? Ja rozumiem, że to jest sprawa straszliwie trudna, ponieważ wiemy, jakie kłopoty napotkali Węgrzy, kiedy próbują się jakoś z tym uporać, jakie kłopoty są w innych krajach z tego powodu, nie? Więc problem również polega na tym, że oni bardzo zręcznie wciągają do współpracy w swoich szeregach również ludzi, mówiąc z prawej strony. Wielu ludzi także z prawej strony jest bardzo powiązanych z tą fundacją i to się wszystko tak rozmywa i wyrasta jak raz.
sytuacje, kiedy TVP Info pewne rzeczy zaczęło o tej fundacji mówić, to właśnie odezwali się nawet niektórzy dziennikarze z prawej strony, tak, którzy no, wulgarnymi słowami zaczęli to atakować, bo okazało się, że w przeszłości coś od tej fundacji dostali tak, i bo to już budziło to jest, taką reakcję.
To jest metoda nowotworu.
I jeszcze pani Magdalenie, dajmy, bo mało mówiła.
Panie redaktorze, ja właśnie jeszcze chciałam uzupełnić, bo tutaj mamy ewidentnie kwestię tego typu, że ta fundacja jest w tym momencie zapleczem. Doskonale sobie zdajemy sprawę, że to ci ludzie...
Do puczu? Do siłowego przejęcia władzy w Polsce?
Tak, my musimy patrzeć na to, ile interesów zostało pokrzyżowanych i to tylko nie wewnętrznie, ale także zewnętrznie, bo jeżeli mamy rząd, który skupił się na realizacji polskiego interesu, to doskonale wiemy, że siły, które czerpały z różnych decyzji Bronisława Komorowskiego, Donalda Tuska, zrobią w tej chwili wszystko, bo z tyłu mamy wielomiliardowe interesy, wielomiliardową siatkę powiązań. Za tym wszystkim stały pieniądze. I żeby przewrócić tamto status quo, będą rzucone wszystkie siły na pokład, żeby przede wszystkim ośmieszyć polski rząd, pokazać, że to jacyś dziwni ludzie, tak szaleńcy rządzą Polską, wmówić opinii zagranicznej, że mamy czołgi na ulicach, czy wręcz, jak powiedział minister Jaki ostatnio, że próbuje się nakreślić taką wizję, że w Polsce jest jak w Aleppo. I taką, cały czas taki przekaz dostaje zagranica i będzie wszystko zrobione, żeby poprzednie status quo zostało
przyjęte. A z kolei polską opinię publiczną straszyć, że chcemy wyjść z Unii, co też jest bzdurą.
Jedną ważną rzecz powiedzieć, jak się ma taki wehikuł do prowadzenia wojny hybrydowej, to już jest od czasów Jewna Azefa i jego działania w frakcji rewolucyjnych eserów. To tam się także ludzi ideowych przyciąga, którzy działają ze szczerych pobudek. To nie jest tak, że to jest jakaś konstrukcja pełnej fikcji. To jest na bardzo wielu poziomach.
Przecież nie można odmówić ludziom, którzy byli na tych manifestacjach, szczerych intencji. Tyle tylko,
że to zależy komu, bo czasami jest tak, że jak któregokolwiek prześwietlimy, to się okazuje, że jednak jego intencją jest odzyskanie biznesu.
Ale załóżmy, że była... Ja wierzę w dobre intencje ludzi, że jak się im mówi, że konstytucja jest połamana, oni jej nie znają, ale jak się mówi, no to oni są za tym. Jak się mówi, że demokracji nie ma, gdzie oni widzieli demokrację? Natomiast jeżeli za tym stoją ci, którzy budują estradki, wkładają pieniądze w reflektory, całą tę oprawę tworzą, to ja powiadam, że to są dwa plany. Jeden to działanie przeciwko władzy, ale drugi to wypuszczanie ludzi. Mówię to jako człowiek, który widział manifestacje wielotysięczne. Wiesław, Gierek, partia. To jest tak łatwo ludzi wyprowadzić na ulicę. Ja widziałem 100-tysięczne, 200-tysięczne manifestacje nie komunistów, tylko ludzi, którzy jedni ze strachu, drudzy z jakichś sobie wyobrażeń wychodzili i z tego też były nieszczęścia.
Polska,
i dlatego
panie,
trzeba o tym, i to jest bardzo cenne, co
Polska,
pan powiedział.
Panie mecenasie i drodzy goście i drodzy widzowie, widziała i słyszała też w tym tygodniu słowa, które wielu zszokowały. Słowa pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, jej nazwisko tu już padło, ale która użyła rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego do tego, żeby zrównać tych manifestantów, o których wspomniał pan mecenas, z niestety, ale z powstańcami warszawskimi. Szokujące słowa i posłuchajmy je, zobaczmy.
W Polsce tak się składa, że każde pokolenie, także i dzisiejsza młodzież, musi przejść swoją próbę. Jest nią obrona wartości, jakimi są wolność, demokracja i prawa człowieka, bo żadna z tych wartości nie jest gwarantowana raz na zawsze. Próby się nie uniknie, próbę trzeba podjąć.
Porównywanie walki powstańców, tak to brzmiało i to tak chyba miało brzmieć z manifestacjami, które w tej chwili mają miejsce, no jest trochę nie w porządku.
Pani prezydent Warszawy mówi o czymś innym. Mówi o tak zwanych prawach postmaterialnych, które kiedyś zdefiniował Ronald Inglehart, a więc tych, o które kiedyś rewolucja francuska walczyła, o które walczył również Martin Luther King, ale to z Powstaniem Warszawskim nie ma nic wspólnego.
Odczytywanie wydarzeń historycznych w kontekście współczesnym to jest, myślę, że prawo polityków, ale czy Hanna Gronkiewicz-Waltz nie przekroczyła linii, no, za którą zaczyna się jednak już jakieś politykierstwo? Ksiądz Henryk Zieliński, jak ksiądz na to patrzy?
Niestety pani prezydent Warszawy wzywając do obrony praw i, przepraszam, strojąc się nie tylko w piórka kogoś, kto mówi na temat Powstania Warszawskiego, ale wręcz odebrałem, jakby się stroiła w piórka Ojca Świętego Jana Pawła II, przemawiającego na Westerplatte. Każdy ma swoje Westerplatte. No, przepraszam, jeżeli naszym Westerplatte, jeżeli naszym powstaniem ma być kwestia obrony i nietykalności tego, co zrobiła pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, ona ma własny interes w tym, żeby pewne rzeczy nie były wyjaśnione, pewne reformy nie zostały zrobione. Proszę panów, jedna dygresja przy okazji. Ostatnio zażartowałem sobie wobec pewnego człowieka, że może trzeba by pójść już do spowiedzi, bo... A on mi mówi, proszę księdza, a co? Przecież niczego nie sprywatyzowałem. Z czego miałbym się spowiadać? Słowo prywatyzacja stało się synonimem słowa złodziejstwo. Do czego my żeśmy doszli? Słowa zaczynają znaczyć co innego.
Lewandowskiego przede wszystkim, tak. Nie przez. Hanna Gronkiewicz-Waltz była długo, długo po.
Wyprzedał państwo polskie, oczywiście. Zgadza się.
Profesorów na studiach, to było bardzo dawno temu, mówił tak, jedno, co może was tłumaczyć, to młody wiek albo brak rozumu. Ja rozumiem, że w wypadku pani prezydent chodzi o młody wiek, kiedy ona nie znajduje jakiejkolwiek proporcji między tym, co było wysiłkiem całego pokolenia przygotowanego przez II Rzeczpospolitą, przywiązania do niepodległości. Także wtedy, kiedy obca armia stała po drugiej stronie, a druga stała w mieście. To jak można to porównać? Ci ludzie godzili się na to, że stracą życie. Ci, którzy manifestują w imię jakichkolwiek interesów i przez kogokolwiek podpuszczeni, ryzykowali, że się spóźnią na kolację do domu. Jaka tu jest...
Ale ja mam jeszcze, ja słuchając Hanny Gronkiewicz-Waltz, miałem jeszcze jedną myśl. Właściwie ta myśl mnie nie opuszczała przez całą rocznicę Powstania Warszawskiego. Przez ten dzień na Powązkach o godzinie 17, jak co roku. Tak chodziłem między tymi grobami i zastanawiałem się, co by ludzie, którzy dzisiaj, no bo dzisiaj można powiedzieć, wszystkie media, prawda, mówią, to jest wielki triumf tej polityki historycznej świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Wszystkie media mówią, że kochają powstańców, wszystkie media to czczą, już właściwie tu jest ten.
Nieprawda.
Ale z drugiej strony te same media za chwilę zaczną nam zachwalać klątwę.
Panie redaktorze...
No ja tu widzę jakieś potężne pęknięcie, bo my powinniśmy się zastanawiać zawsze, jeżeli chcemy odczytywać ten przekaz historyczny, no to powinniśmy się zastanawiać, czy oni byliby z nas dumni. No jakby zobaczyli, że dopuszczamy do tak haniebnych rzeczy jak klątwa. Ja uważam, że o tym bez przerwy należy mówić. No to nie zdajemy tego egzaminu z dziedzictwa powstania, bo tam ten szacunek dla polskości, tradycji, patriotyzmu, katolicyzmu był powodem tego zrywu, prawda?
Panie redaktorze, nie ma pan do końca racji. Nie wszystkie media jednak traktowały pamięć o Powstaniu Warszawskim w ten sposób. Karygodny artykuł Newsweeka, dokładnie po godzinie 17, 1 sierpnia wypuszczony, o roli Armii Krajowej. Naprawdę absolutnie urągający w ogóle wszelkim prawidłom historycznym, ale to jest też realizowanie
kapitał, to
właśnie...
Niemiecki kapitał to jakby nie doceni chyba.
Tak, pan dekan pewnie dyktował przez telefon, jak to powinno być napisane.
Natomiast być może, ze względów prawnych, bo on pozwy przysyła.
Tak,
być może dyktował.
Być może, dobrze. 1 sierpnia 44 rok, ta data jest dla Polaków święta. Zbrukała ją Hanna Gronkiewicz-Waltz, wikłając ten dzień w kontekst polityczny. Urąga to tym bardziej i strasznie takim obrzydliwym, ironicznym chichotem odbija się uszom tych ludzi wyrzuconych na bruk, bo pamiętajmy, że wielu powstańców warszawskich musiało, jest pan w wieku jeszcze 101 lat, który musiał być eksmitowany właśnie pokłosiem afery reprywatyzacyjnej. To jest ta prezydent, która nawet nie zapewniła tym ludziom mieszkań. To jest ta prezydent, która nie była w stanie tym obywatelom zapewnić godnego żywota. Ja nie mówię tylko o tych, którzy stracili mieszkania przy okazji afery reprywatyzacyjnej, ale żyje wielu z nich jeszcze, którym państwo Platformy Obywatelskiej przez 8 lat, mimo że oni apelowali do urzędników, nie było w stanie zapewnić godnego życia. I ta prezydent wychodzi 1 sierpnia i wikła w kontekst polityczny tak ważny dzień.
Znaczy jest gorzej w sensie moralnym, dlatego że nie wiem, czy w tym roku na tych uroczystościach, ale na pewno w ubiegłym, był pan pułkownik Stanisław Likiernik, jeden ze spadkobierców kamienicy przy Noakowskiego 16, ukradzionej przez szmalcowników po wojnie. Wedle nawet ówczesnych przepisów stwierdzona nieważność przejęcia tej kamienicy, którą odzyskała rodzina pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, czyli jej mąż i jej córka.
Nie odzyskała.
W sensie...
Kamienica została ukradziona.
Została ukradziona, a oni tę kradzież... jak to się nazywa, panie mecenasie, w języku... Paserstwo, prawda? I pan pułkownik, to jest taka postać, która może się wielu ludziom kojarzyć z serialu Kolumbowie, ponieważ to jest Stanisław Skiernik, tam występujący, grany przez Jerzego Matałowskiego. To jest właśnie pierwowzór, pan Stanisław Skiernik jest pierwowzorem tej postaci. I Hanna Gronkiewicz-Waltz, która codziennie po 2-3 razy, 1 sierpnia, 2 sierpnia, narzucała się wręcz tej narracji prowadzonej przez różne osoby, od pana prezydenta poczynając. I ja czuję ogromny dyskomfort, właśnie choćby w związku z tą sprawą, nie tylko z kwestią tego, że wikła
to miasto zostało okradzione w ramach reprywatyzacji po raz kolejny i zniszczone.
Nasza pamięć też została okradziona w szerszym sensie, bo to, co państwo mówią, jest niezwykle ważne. Kto i gdzie jest w te dni, które są ważne? Ja pod Kopcem 1 sierpnia patrzę i... gdzie zgrzany, zmordowany pan Bogusław Niedzieński, pan sędzia Niedzieński, kawaler Orła Białego, który leci na uroczystość, spotykamy się, on mówi, trzeba być. Ja się zacząłem wstydzić, że ja tam nie czekam na niego, bo on daje przykład, mówi, że to jest to, że trzeba swoją twarzą firmować. Ja zawstydzony jako młodszy myślałem, że już padnę tego dnia od upału, gdzie on biegł na ten kopiec, jak zupełnie, po czym ja patrzę, kto jedzie, rzecznik praw obywatelskich, nie widziałem 1 sierpnia, panie, ale na Woodstocku widziałem. Pan generał Różański. Nie wiem, co to za generał w ogóle. Raz go widziałem, jak go wyrzucono.
Gazeta
na
Woodstock jedzie. Błoto to przecież... owsiaka, gnój PiSu, no. To jest język. No nisko upadli. Ale jakoś... słuchajcie, drodzy państwo, chciałbym zakończyć, zbliżamy się do końca, zakończyć optymistycznie. Widzieliśmy pewnie, albo słyszeliśmy o tej oprawie, którą kibice Legii zrobili podczas meczu. To jest... piękna oprawa pokazująca niemieckiego żołnierza mordującego dziecko. No i napis po angielsku historyczny objaśniający liczbę ofiar, że w tym wiele dzieci powstania warszawskiego, że zrobili to Niemcy. Chyba wszyscy mieliśmy takie poczucie, że to było jedno z najpiękniejszych. Jeden z najpiękniejszych momentów tych obchodów, bo bardzo autentyczny, no bo taki oddolny.
To nie tylko. Dzisiaj się pojawił wykres zainteresowania w światowym internecie hasłem Warsaw Uprising od 2004 roku, od stycznia. Skok w stosunku do średniej od 2014 roku przy tym wydarzeniu był o jakieś dwunastokrotny. Dwunastokrotne przebicie.
UEFA chce kary. Panie mecenasie, może nałożyć karę UEFA na klub?
Komisja etyczna, powiedzmy sobie.
Bo co tu nieetyczne?
No ale robi to komisja etyczna UEFA. Musi powiedzieć, że nieetyczne jest przypomnienie w mieście, które zniszczono zupełnie i zniszczono ręką niemiecką. Nie wypada o tym przypominać. Jak to zrobi? No to wystawi sobie świadectwo, ale to też pokazuje, że prokuratura nie może pytać pana premiera, dlaczego takich gestów wcześniej nie wykonywał.
Ja za to mam
wielki
szacunek akurat dla kibiców Legii, że zrobili coś takiego, że przypomnieli o tym. Jeżeli komisja etyczna UEFA nałoży karę na klub, oczywiście deklaruje, że się do tej kary dorzucę, choć jest ona niesprawiedliwa, bo myślę, że gdyby na przykład na jednym z francuskich stadionów wywieszono taką sektorówkę przypominającą na przykład zamach tych, którzy zginęli w zamachu na Charlie Hebdo, to nie uznano byłoby to za element polityki. A jeżeli u nas 160 tysięcy zginęło w powstaniu, także wśród nich dzieci, to jest to polityka czy historia, czy pamięć historyczna?
Magda, ogólne słowo. Germans.
Dokładnie. Wczoraj na Twitterze deklarowałam od razu, że z przyjemnością dorzucę się do tej zbiórki, jeżeli takowa będzie.
Wszyscy,
tak jest. Natomiast ogromny szacunek dla kibiców Legii za użycie słowa Niemcy. I zobaczmy, co znowu się stało, że oczywiście była część mediów, która przetłumaczyła 1:1, ale w sposób magiczny w tytułach wielu mediów zagranicznych słowo Niemcy zmieniło się natychmiast na słowo nazi.
Dla z kolei Salonu Dziennikarskiego słowem klucz jest słowo wspólne, bo to wspólna audycja Radia Warszawa, tygodnika Idziemy, portalu W Polityce i szacownych gości oraz stacji, które nas transmitują bądź retransmitują, a są to w okresie wakacyjnym. Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Radio Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Rodzina we Wrocławiu, Via w Rzeszowie, Fiat w Częstochowie, Radio Plus Legnica, Radio M Kielce, Radio Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio RDN Małopolska, Radio RDN Nowy Sącz, Katolickie Radio Zamość. Bardzo dziękujemy, że są państwo z nami. Pozdrawiamy słuchaczy. Magdalena Ogórek, dziękuję. Ksiądz Henryk Zieliński, dziękuję. Mecenas Marek Markiewicz, bardzo dziękuję. I Stanisław Janecki również dziękuję. Michał Karnowski, dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.